Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Zacznijmy od pytania, które nurtuje pewnie wielu Polaków od dwóch dni. Czy Polska jest bezpieczna?
Tak, Polska jest bezpieczna. Nie ma w tym momencie jakiegoś bezpośredniego zagrożenia dla naszego kraju. Polskie wojsko, polskie służby działają w sposób taki, jak powinny działać, więc na ile w tym miejscu Europy i w dzisiejszych czasach na świecie można to stwierdzić, to Polska jest bezpieczna.
Trwa śledztwo w sprawie wydarzeń w Przewodowie, to jest śledztwo międzynarodowe. Czy uważa pan, że to śledztwo może przynieść stuprocentową odpowiedź na pytanie, co się stało?
Tak, myślę, że to jest bardzo możliwe, że taką odpowiedź przyniesie. No już teraz mamy tą bardzo, bardzo prawdopodobną hipotezę. To jest kwestia chociażby tego, co notują radary, to jest kwestia pewnych śladów balistycznych, no w tym przypadku ustalenia już są bardzo prawdopodobne, a będą pewnie wkrótce ponad wszelką wątpliwość.
A jak pan ocenia postawę ukraińskiego prezydenta, który zaprzecza, że to była ukraińska rakieta?
No cóż, oceniam ze zrozumieniem, bo Ukraina jest krajem, który prowadzi wojnę, na który spadają bomby, w którym giną tysiące i dziesiątki tysięcy obywateli, więc no zrobi wszystko, żeby swoją sytuację w tej wojnie polepszyć, a czasem jest takie powiedzenie, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda. Więc podchodzimy do tego ze zrozumieniem, no aczkolwiek coraz bardziej widać, że w tym przypadku mamy do czynienia no, z pewnym budowaniem wizerunku na potrzeby konfliktu zbrojnego, a nie dążeniem do prawdy.
No, mówi pan o tym, że patrzycie ze zrozumieniem na postępowanie Ukraińców, ale jednak przez to traci się ich wiarygodność.
Tak jak mówię, no nie powiedziałbym tego aż tak bardzo, aż tak twardo, bo też mają prawo do tego, żeby no, w czasie wojny, bo tak jak mówię, również prowadzić tą taką operację, powiedzmy, informacyjną. No i tyle, tak. W tym przypadku jednak no, wszystko wskazuje na to, że na ten moment, że fakty są inne, a kiedy będą ostateczne ustalenia, no to już będzie to w 100% pewne. Dopóki nie ma takich ustaleń, no to jest jeszcze jakiś tam margines niepewności, choć jest już bardzo, bardzo mały, no to można być, że tak powiem, zwolennikiem nadal różnych hipotez, jeżeli ktoś chce. Choć tak jak mówię, no wszystko wskazuje na to, że jednak było inaczej niż mówią Ukraińcy.
No to może warto dopuścić Ukraińców do śledztwa, o co apeluje właśnie prezydent Zełenski, żeby ukraińscy specjaliści także wzięli udział w tym śledztwie?
Znaczy tego w 100% nie wykluczamy, choć tak jak mówię, no, działają specjaliści polscy i amerykańscy, więc no, nie ma w tym momencie jakichś tutaj szczególnych wątpliwości. Zostaną przedstawione, tak jak mówię, no, przy ostatecznym raporcie no cały przebieg tego postępowania, jakie zważono okoliczności, jakie zbadano sprawy. Jeżeli byłyby jakieś wątpliwości co do tego raportu, czy ktokolwiek, czy strona ukraińska, czy ktokolwiek wnioskowałby tu o jakieś uzupełnienia, o zbadanie jakichś dodatkowych okoliczności, pewnie nie będzie z tym problemu.
A czy to jest, panie ministrze, moment, żebyśmy chociażby zwrócili się do Amerykanów o to, żeby przyspieszyli dostarczanie nam chociażby baterii Patriot, żebyśmy byli zabezpieczeni pod względem takim obrony przeciwlotniczej?
Jesteśmy zabezpieczeni pod względem obrony przeciwlotniczej. Były takie nieliczne na szczęście głosy osób, które mówią, że no, ta sytuacja wskazuje, że polski system obrony przeciwlotniczej nie działa. To nieprawda. Znaczy w każdym kraju, w przypadku takiego zdarzenia, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych też, czy nawet w Izraelu, dla takiego rodzaju zdarzenia system obrony przeciwlotniczej by prawdopodobnie nie zadziałał, to znaczy nie strącił takiej spadającej rakiety, bo po pierwsze nie była to rakieta w torze balistycznym. No, jeżeli to faktycznie była taka zabłąkana rakieta przeciwlotnicza strony ukraińskiej, no to ona krótko mówiąc spadała, nie zachowywała się jak cel, który namierza obrona przeciwlotnicza, to po pierwsze. I na Ukrainę na przykład, jeżeli taka rakieta ukraińska spada na teren Ukrainy, to się zdarzało, to ukraińska obrona przeciwlotnicza też jej nie zastrzeliwuje, nie jest w stanie zastrzelić, to po pierwsze. Po drugie, ta rakieta w polskiej przestrzeni powietrznej czy nad terenem Polski, no, ze względu na lokalizację tego celu, miejsca zdarzenia była przez kilka sekund, prawdopodobnie 2-3 sekundy. No, żadna obrona przeciwlotnicza nie jest w stanie zadziałać w takim czasie, czyli polska obrona przeciwlotnicza musiałaby strzelać na cele, które są na terytorium Ukrainy albo na terytorium Białorusi. I nawet nie można przesądzić, że nadlatują w kierunku Polski, a nawet wręcz w sposób oczywisty nie nadlatują w kierunku Polski. No, takie działanie obrony przeciwlotniczej oznaczało przystąpienie Polski do wojny po prostu, tak? No, atak na cele na terenie obcego państwa. Zupełnie czym innym jest, kiedy jest pocisk intencjonalnie wycelowany w kierunku Polski leci, to wówczas radary go wychwytują, widzą, że jego tor balistyczny wskazuje, że on zmierza w kierunku Polski, no i wtedy się taki pocisk zestrzeliwuje. Więc tutaj nie ma tej kwestii, że jakby mamy złą czy niedziałającą obronę przeciwlotniczą. My ją oczywiście wzmacniamy i staramy się, żeby te dostawy były jak najszybsze i one już zostały przyspieszone, więc nie ma tu za dużo pola do manewru, no bo w tym momencie jest bardzo dużo zamówień i no po prostu jest pewna kolejka, w której i tak Polska została przesunięta do przodu w sposób ekstraordynaryjny. To, o czym możemy rozmawiać, to ewentualnie rozmieszczanie kolejnych baterii, które należą do Armii Stanów Zjednoczonych, no, które Armia Stanów Zjednoczonych posiada i po prostu przebazowanie ich do Polski. W przypadku lotniska chociażby w Rzeszowie tak właśnie się stało i o to oczywiście cały czas, tak jak w przypadku w ogóle maksymalnego zwiększania obecności wojsk amerykańskich czy innych wojsk sojuszniczych w Polsce zabiegamy.
No mówi pan o dostawach sprzętu, no to informacja z wczoraj. Firma Lockheed Martin zapowiedziała, że 20 zestawów HIMARS, które właśnie służą do obrony przeciwlotniczej między innymi, trafi do Polski już w przyszłym roku. To jest duże przyspieszenie.
Tak, chociaż no, zestawy HIMARS raczej do obrony przeciwlotniczej nie służą. One raczej są rodzajem artylerii rakietowej. No, w bardzo specyficznych warunkach można je użyć do tego.
Ukraińcy też używają tego do obrony.
No, no bo generalnie jest to wyrzutnia rakietowa, więc różnego rodzaju rakiety teoretycznie można do niej załadować. Natomiast, aha, no tylko jeszcze jedno, bo myślę, że tego zabrakło w tym poprzednim wątku, bo tu jakby zastanawiamy się nad tym, co deklaruje strona ukraińska, ale trzeba zawsze jednoznacznie podkreślić, winę za zaistniałą sytuację ponoszą Rosjanie.
Ta sytuacja
jest efektem napaści Rosji na Ukrainę. No prawdopodobnie zdarzyła się awaria akurat ukraińskiej rakiety, ale ta rakieta nie byłaby wystrzelona i do tej awarii by nigdy nie doszło. I w ogóle ostre rakiety z głowicami bojowymi nie są wystrzeliwane w innej sytuacji niż kiedy kraj jest napadnięty i musi się bronić. No i można powiedzieć, że tego rodzaju sytuacje niestety się zdarzają wtedy, kiedy kraj musi się bronić, więc winę za sytuację ponosi ten, co napada, a nie ten, co się broni. A wracając do HIMARS-ów, tak, to duże przyspieszenie i to buduje. No, nie wiemy oczywiście, bo to do końca jest objęte pewną tajemnicą wojskową, ale generalnie te liczby HIMARS-ów, które obecnie walczą na Ukrainie, no, są porównywalne z tym, z tą, co już za chwilę będziemy mieli w Polsce. A jak można powiedzieć, jak dużą robotę, tak kolokwialnie, one robią. No, one spowodowały, były jednym z głównych czynników pewnego odwrócenia sytuacji na froncie, więc tutaj ta nasza siła zdecydowanie wzrośnie i przede wszystkim uzyskamy zdolność do aktywnej obrony. No bo właśnie, jeżeli mamy bronić każdego centymetra, każdego metra polskiego terytorium, a tak właśnie musimy robić, takie pomysły sprzed kilku lat, że polskie wojsko ma generalnie się wycofywać do linii Wisły i dopiero bronić się na linii Wisły, czyli że prawie za darmo oddajemy pół Polski agresorowi, to absolutnie wykluczone, no to znaczy, że musimy mieć zdolność rażenia celów jeszcze po stronie przeciwnika. No i taką bronią właśnie są HIMARSy, czy w ogóle artyleria, a zwłaszcza artyleria rakietowa.
No to kończąc już temat polskich zbrojeń, 3% PKB w przyszłym roku zostanie przeznaczone na zbrojenia i to wydaje się po tym tragicznym incydencie w Przewodowie, wydaje się, że to była bardzo dobra decyzja polskiego rządu.
Oczywiście, że tak, ba, powiedzmy więcej. No, żeby uzmysłowić tę skalę, to powiedzmy tak, że generalnie na siły zbrojne, na zbrojenia wydawaliśmy w roku 2015 30 miliardów złotych. W przyszłym roku wydamy 150 miliardów. To jest pięciokrotny wzrost wydatków na obronę Polski i to są bardzo, bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. Właściwie trudno teraz o lepszą inwestycję.
Dobrze, to panie ministrze, przejdźmy teraz do tematu, który na pewno mocno pana interesuje, bo jest pan w to bardzo mocno zaangażowany, czyli budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pojawiły się w mediach kilka dni temu takie informacje, że być może ta inwestycja nie będzie zrealizowana w odpowiednim terminie i może zostać nawet, Centralny Port Komunikacyjny może zostać niezbudowany. Jak pan to skomentuje?
Nie, no to oczywiste fake news, no to ponieważ, znaczy w ogóle tak, Centralny Port Komunikacyjny to jest jedno z takich przedsięwzięć, które w cudzysłowie nie są łatwe, tak jak łatwa na przykład była, nie wiem, budowa autostrady A2, bo ona poza tym, że służyła w różnych podróżach Polakom, to układała się też pewien układ komunikacyjny, w którym polska gospodarka jest zapleczem gospodarczym gospodarki, w tym przypadku niemieckiej, Dla nas wówczas też to tak było korzystne, bo dla Polski nawet rola podwykonawcy gospodarek zachodnioeuropejskich, no to był awans w obecnej sytuacji gospodarczej. Ale to już się stało, my już jesteśmy na poziomie mniej więcej, czy zbliżamy się do poziomu 80% średniej europejskiej i już pozycja podwykonawcy nam nie odpowiada, więc musimy podejmować różnego rodzaju przedsięwzięcia gospodarcze, które są bezpośrednio konkurencyjne, które już walczą o rynek. I takim jest duże międzykontynentalne lotnisko, obecnie takiego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej nie ma, i po prostu lotniska w innych częściach państw, w innych krajach ten rynek, ten segment rynku przejmując, a to znaczy, że no wchodzimy już w taką bezpośrednią konkurencję, a to znaczy, że różne grupy interesu, siły działają, żeby no nie pomóc przynajmniej takiej inwestycji. No i jednym z tym jest wypuszczenie, tak jak to się mówi kolokwialnie, szczura. Zupełnie fałszywe informacje, ale w nadziei, że może to coś zaszkodzi, może był jakiś zamęt, może jakiś inwestor to przeczyta i się zniechęci. Jeszcze raz, po raz już setny, stanowczo dementuję, program inwestycyjny CPK jest realizowany zgodnie z planem.
I w połowie przyszłego roku mają się rozpocząć prace budowlane przy samym lotnisku, ale wcześniej rozpoczną się prace przy tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi. To będzie pierwsza inwestycja w ramach CPK?
Tak, pierwsza, która się rozpocznie, bo CPK to oczywiście nie tylko lotnisko, to cały system spójny, całościowy, odpowiadający interesom polskiego społeczeństwa i gospodarki system transportowy, skład którego właściwie największym komponentem jest budowa linii kolejowych, a pierwszą z takich budów, gdzie już ta budowa się rozpocznie, to jest tunel kolei dużych prędkości w Łodzi. Te pierwsze prace budowlane, czyli wzmacnianie fundamentów pod tymi obiektami, na przykład Łódzkim Domem Kultury, które będą nad tym tunelem, czy pod którymi ten tunel będzie przebiegał, to sam początek przyszłego roku, a później już budowa komory startowej dla maszyny TBM, która będzie drążyć tunel.
No to jeszcze wracając właśnie do tego fake newsa, jak pan to nazwał, dotyczącego tego, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego może być zagrożona, to chodziło tutaj o aspekt także oszczędności w budżecie. Czy może pan zdradzić, rząd nad jakimi oszczędnościami pracuje?
Znaczy można powiedzieć, że nad wszelkimi możliwymi, ponieważ no, sytuację mamy gospodarczą, trudną, w sposób niezależny od Polski. Znaczy po prostu z perspektywy międzynarodowych instytucji finansowych, którym na przykład chcemy sprzedawać polskie obligacje, no wojna jest prawie że w Polsce, jest tuż obok nas. To jest dodatkowy czynnik ryzyka, który no, takie duże instytucje kalkulują i mówią, no to może te pieniądze to nie w polskie obligacje, tylko w innym kraju. To powoduje, że pomimo tego, że mamy stosunkowo małe zadłużenie, ono spadło w relacji do PKB, jest znacznie niższe niż na przykład we Francji, no, niż na przykład w Japonii, niż w całym szeregu państw wysoko rozwiniętych. No to z powodu tego dodatkowego czynnika ryzyka rosną nam koszty obsługi, bo po prostu musimy oferować większe oprocentowanie, żeby finansowanie potrzeb polskiego budżetu czy polskich instytucji państwowych zapewniać. W związku z czym musimy wysyłać taki sygnał na światowe rynki, że prowadzimy politykę odpowiedzialną, że nie jest to polityka jakiegoś szalonego wydawania bez opamiętania. Stąd konieczność oszczędności. Każdy resort przygląda się swoim wydatkom, natomiast no, jest parę kategorii wydatków, które są z tych oszczędności czy z ewentualnych cięć wyłączone. No, taką kategorią są oczywiście wydatki na cele społeczne, na cele socjalne, bo w trudnej sytuacji, no, mówiąc krótko, musimy Polakom zapewnić to, żeby mieli trochę pieniędzy w kieszeniach, żeby mogli sobie z tą sytuacją radzić, szczególnie ci nieco mniej zamożni. To są wspomniane już kwestie wydatków na zbrojenia z przyczyn oczywistych, to już nie będę zajmował czasu się w nie wgłębiając. No i to są wydatki na te najbardziej strategiczne inwestycje, takie jak CPK, bo one napędzają gospodarkę, bo one powodują, że te wpływy z podatków za rok, za dwa lata też będą. No więc tak to właśnie jest. Natomiast wszystko poza tymi kategoriami, no to trzeba się będzie krytycznie przyjrzeć i być może oszczędności poczynić.
No to musimy liczyć na to i mieć nadzieję, że wojna szybko się skończy, a życie wróci do normalności. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
I jeszcze zwycięstwem Ukrainy.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Tak jest.
Bardzo dziękuję.